I w polityce, i w sztuce kochania nie zapominaj o sile ostatniego zdania. Jak już się stroszysz i bierzesz do rzeczy, niech ci praktyka teorii nie przeczy. I niech cię potem chwalcy i gamonie za wcześnie nie sadowią na wytwornym tronie. Bo przejdą chwile twej dzisiejszej szarży i pozostaniesz nago, zupełnie bez marży. Bacz zatem, byś zbyt szybko nie zrzucił żupanu, bo dzieciak krzyknie: coś tam wisi panu. Dzień dobry. Już widzimy się ze stałego miejsca. W międzyczasie ukazał się felietonik z Jordanii, z pustyni Wadi Rum. No, przepraszam za nie najlepsze parametry głosu, ale duży wiatr, duży piasek. I właśnie dziś, kiedy nagrywam to spotkanie z Państwem, doszła kolejna niedobra informacja. Kilka godzin temu nastąpiło trzęsienie ziemi w Rumunii. Czyli po Turcji i północnej Syrii teraz mamy Rumunię. Aktywność dwóch płyt kontynentalnych, które na siebie nacierają, trwa. Jak to się jeszcze może skończyć wzdłuż styku tych dwóch wielkich płyt tektonicznych, to nie wiadomo. Przypomniałem sobie, jak kręciłem film Inshallah razem z Maćkiem Grabysą i Michałem Królem, i właśnie naszą bazą wypadową w południowej Turcji było miasto Gaziantep. Piękny zamek, którego już nie ma. Piękne zabytki. Wtedy też zdarzyły nam się różne przygody, o których za chwilę. Zacznijmy od tego, że drogi polski rolniku, jeżeli jeszcze nie masz skrzeli i płetw, to postaraj się wyhodować jak najszybciej, bo Unia Europejska szykuje nam zalanie 400 tysięcy hektarów. To oczywiście kolejny etap ochrony klimatu i strategii bioróżnorodności. Powiem o tym bardziej szczegółowo. Droga babuleńko, która masz kilka kurek, gąskę, teraz nie będzie ci na to stać. Zapłacisz mandat, jak nie zarejestrujesz swojej kurki w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do tego doszliśmy. Tak, niepostrzeżenie zupełnie. W listopadzie zeszłego roku uchwalona została ustawa wprowadzająca obowiązek rejestracji każdej kury, gęsi, kaczki. Oni naprawdę chcą nas nauczyć jeść te robaki, ale niech je jedzą sami. Władze Warszawy z panem Trzaskowskim na czele też mają rewolucyjne pomysły. I tak ma nam przysługiwać według władz Warszawy i całej organizacji, do której się szybko zapisali, 16 kg mięsa na rok. Będziecie jeść więcej, dostaniecie po łapach. No i tak się już ten powrót do ojczyzny odcisnął różnymi informacjami, ale na początek chciałem zacząć ukonkretniać ideologię i pomysły, za którymi się opowiadam, ku którym chciałbym Państwa przekonywać. Obiecywałem od dłuższego czasu, że przed wyborami będę starał się podawać pewne kryteria, według których można przeprowadzać dosyć czytelne wybory. I dziś pierwsze z takich kryteriów, a mianowicie, jeżeli nie globalizm, to co? Globalizm nam się nie podoba. Globalizm to kontrola naszych zachowań ekonomicznych poprzez cyfrowy pieniądz, kontrola naszych zachowań spożywczych poprzez śledzenie śladu węglowego, kontrola naszych zachowań dotyczących ciała poprzez aplikacje antypandemiczne i wreszcie kontrola naszego ruchu poprzez przyznanie nam na przykład jednego przelotu samolotem na 2 lata. To jest ideał, jaki globaliści chcą wprowadzić do 2030 roku. Też nie jestem gołosłowny. W dalszej części komentarza podam Państwu szczegóły tych pomysłów. Ale ciągle w powietrzu wisi pytanie, jeżeli nie globalizm, to co? I odpowiedź brzmi konkretnie. Lokalizm. Jestem lokalistą. Jakże to dziwnie brzmi, prawda? Nawykliśmy do podziałów polityki na prawicę, lewicę, jakieś centrum, które nigdy centrum nie jest, bo grawituje albo w jedną, albo w drugą stronę. Ale dziś żyjemy w epoce takiego paradoksu, w której został zdeprawowany kapitalizm. Mieliśmy do czynienia ze zdeprawowanym kapitalizmem na samym jego początku, kiedy trwał nieludzki wyzysk ludzi, jak niewolników. Po to zresztą zrezygnowano w Stanach Zjednoczonych z niewolnictwa. Cała wojna, której pretekstem było niewolnictwo, to była wojna o ręce do pracy. Ponieważ kolonialista z południa musiał dać niewolnikowi dach nad głową, wikt i opierunek. Tymczasem kapitalista z północy, z zakładów z północy, wykorzystywał siłę życiową człowieka wolnego, nie dając w zamian nic. Traktował robotnika gorzej niż niewolnika. I to był moim zdaniem prawdziwy powód wybuchu wojny secesyjnej. Ekonomia. Potem kapitalizm stał się źródłem pewnych wartości. Stał się systemem wolnej konkurencji. Ona nigdy do końca wolna nie była. No ale jak poczytamy von Misesa, Hayeka, zobaczymy, że wokół kapitalizmu nabudowała się pewna etyka. Etyka przedsiębiorczości, etyka swobody, wolności, zdobywania. Ludzie stali się wolni poprzez to, że uwalniali swoją przedsiębiorczość. I dziś mamy okres zmierzchu całkowitego kapitalizmu, kiedy zegar etyczny został całkowicie rozregulowany i mamy do czynienia z 2 zjawiskami, które następują niejako paralelnie, obok siebie. Zjawisko rozszerzania, niekontrolowanego rozszerzania kompetencji rządów centralnych, kiedy coraz większą władzę zaczynają pełnić zupełnie niewybieralni przez nikogo biurokraci i z drugiej strony coraz większą władzę ponadnarodowych korporacji. To jest globalizm. To jest zdeprawowanie i demokracji jako idei i zdeprawowanie kapitalizmu jako pewnego mechanizmu działania ekonomii, rynku. To już nie jest kapitalizm i to już nie jest demokracja. To jest tyrania finansowej oligarchii. Globalizm. Mam nadzieję, że pokrótce wyłożyłem jakby podstawowe cechy globalizmu, poza którymi oczywiście mamy koszmarne przejawy zdeprawowanej wyobraźni tych, którzy ten globalizm napędzają, no bo jedzenie robaków to jest już tylko turpistyczny przyczynek do tego opisu. Co zatem jest antidotum na globalizm? Lokalizm. Lokalizm jednocześnie unieważnia tradycyjne podziały polityczne, bo może być lokalistyczna prawica i lokalistyczna lewica. Mogą być lokalistyczni konserwatyści i mogą być amerykańscy neokoni udający konserwatystów, w sercu będący ciągle trockistami, którymi kiedyś byli, którzy napędzają globalizm. Dziś mamy w Partii Republikańskiej i w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych skrzydła, które napędzają równo koła globalizmu. Ale mamy też grupy, które walczą z globalizmem i są i po jednej, i po drugiej stronie. Czyli tradycyjny francuski podział na prawicę i lewicę, tak jak siadały Stany, dziś traci swoje znaczenie. Znaczenie przybiera opór wobec globalizmu, lokalizm. Opowiem o tym, posiłkując się świetnym esejem Joela Kotkina właśnie o wartości lokalizmu, o wartości tego, co lokalne, wartości tego, co przeciwstawia się globalizmowi. I co więcej, ci, którzy próbują definiować ten nowy spór, który wyznacza XXI wiek, coraz częściej mówią o tym, że powinien się odrodzić patriotyzm narodowy. Celowo nie używam słowa nacjonalizm, bo zostało ono obciążone pejoratywnymi konotacjami, a przecież takie nie jest w rezultacie. I badacze zwracają uwagę także na fakt, że ten powracający nacjonalizm wcale nie będzie przybierał formy dyktatur z początków XX wieku. Tak jak ostrzegają dziś globaliści i wysługujący się im lewicowcy. Ta cała lewica artystyczna, lewica celebrycka, kompletnie nieświadomi ważnych spraw społecznych, ludzie odgrywający swoje role, używają swoich wypowiadanych przez siebie terminów zupełnie bez zrozumienia. Nie zwracajcie na nich uwagi. To tylko papugi. Papugi tego świata krzyczą, opłacone przez oligarchów globalistycznych. Czyli potężniejące rządy, które przyznają sobie prawem kaduka coraz więcej uprawnień kontrolnych wobec człowieka i potężniejące korporacje. Kto jest ich przeciwnikiem głównym? Przedsiębiorcy. Mali i średni przedsiębiorcy, budujący sieci lokalistyczne. Lokalizm w świecie zaczyna stawiać pierwsze kroki bardzo poważne i zatrzymywać globalizm. I o tym pisze Kotkin, a ja to Państwu postaram się szybko przeanalizować, ale polecam znakomity esej Joela Kotkina, zobaczcie, i właśnie od niego zacznę. Cytat z eseju Joela Kotkina, zamieszczonego na portalu The Spiked 13 lutego. Dzisiejszy zwrot przeciw globalizmowi nie musi wcale oznaczać powrotu do mrocznych dni agresywnego nacjonalizmu. No, to jest sztafaż werbalny, sztafaż opisu właściwy poprawności politycznej, z której wywodzi się Joel Kotkin, który się dopiero budzi z tego dziwnego snu. Więc nie dziwcie się, ale zmierzam do konkluzji. Zamiast tego obserwujemy powstanie nowego, opartego na społecznościach lokalnych i samorządności, modelu lokalizmu. Właśnie tu jest dobra definicja tego ruchu. Przeciwdziała on deindustrializacji i podziałom klasowym, a jednocześnie unika autorytarnych tendencji kojarzonych z nacjonalizmem. Odejście od masowych instytucji na rzecz lokalnej przedsiębiorczości i konkurencyjności to właśnie idea lokalizmu. Małe firmy zyskują na zaufaniu, podczas gdy globalne korporacje tracą. Zauważył to w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, prowadzi swoje obserwacje w Australii i we Francji, ale weźmy to sobie do serca, ponieważ jest to iskra nadziei. Jest to nazwanie tego, ku czemu dążyliśmy od dłuższego czasu. Jednoczenia się wokół lokalizmu. Jednoczenia się wokół rozproszenia. Cała idea, którą Państwu od dłuższego czasu przedstawiam, idea tworzenia klubów przyjaciół, z pozoru jest nielogiczna, ponieważ jest niesystemowa. Nie może być ujęta w żaden system. Nie tworzy struktury hierarchicznej, piramidalnej. Każdy klub jest tym, czym chce. A jest ich już 26. To właśnie jest siła. To właśnie jest kierunek, aby system rozbić. System nie znosi chaosu. A chaos wprowadzany z punktu widzenia systemu przez nas doprowadzi do rozwalenia tego systemu. Chaos to właśnie lokalizm. Chaos to 1000 kwiatów kwitnących jednocześnie, których nie można opisać poprzez jakąś syntezę, chyba że ktoś jest geniuszem na miarę Pana Boga. Ruch przeciwko globalizmowi stanowi dziś alternatywę dla coraz bardziej natarczywego rządu, gdzie niewybieralna biurokracja działa na rzecz osłabienia tradycyjnie żywych społeczności lokalnych. Bazą tego ruchu, bazą lokalizmu są małe i średnie biznesy, które właśnie rządy i korporacje chcą zniszczyć. Mały i średni biznes, nadszedł ten moment, że musi tworzyć swoje sieci. Musi tworzyć swoją siłę, którą przeciwstawi tendencjom globalnym. Globalizm to śmierć dla małych i średnich przedsiębiorstw, a wraz z nim śmierć dla wolności jednostki. Globalizm to Chiny, tylko w wydaniu 2.0 na Zachodzie. Lokalizm, według Kotkina, jest ratunkiem dla lokalnych społeczności i lokalnego biznesu. Lokalizm to także powrót do humanizacji gospodarki. Jak Państwo widzicie, Kotkin operuje sztafarzem właściwym lewicy. Sztafarzem werbalnym właściwym lewicy, a ja się z nim zgadzam, nie zgadzając się oczywiście z terminami, które stosuje, ponieważ tu trzeba będzie nad nim popracować, żeby zrozumiał. Osłabienie łańcuchów dostaw paradoksalnie odbudowuje lokalne gospodarki. Przesunięcie się w kierunku peryferii. To jest znakomity kierunek. Nie spoglądajmy na Warszawę, przesuwajmy nasze zainteresowanie w kierunku centrów lokalnych, w kierunku centrów peryferyjnych z punktu widzenia Warszawy. Niech Warszawa pozostanie osamotniona. Mówiąc Warszawa, mówię o pewnym stylu myślenia, a nie o ludziach. Twórzmy peryferia. Wracajmy na prowincję. Twórzmy nasz świat na prowincjach. To jest niesłychanie piękna wizja i realna do zrobienia. Będę co tydzień mówił Państwu o założeniach ideowych takiego lokalizmu, bo nad tym pracują różni ciekawi myśliciele, a i moja zszargana już nieco głowa także. No i dalej, żeby już Państwa nie zanudzić tymi teoretycznymi wywodami, cytat z Kotkina. Lokalizm oferuje alternatywę dla dwóch sił, które podważają dzisiejszą wartość liberalnego kapitalizmu. Dla stale rozwijającego się molocha rządu centralnego oraz dla władzy korporacji. Ponieważ i rząd centralny w dzisiejszym kształcie, i korporacje podważają moralne podstawy kapitalizmu. Prawdziwa demokracja rodzi się na peryferiach. Prawdziwa demokracja to siła lokalizmu. W Stanach Zjednoczonych jest to dużo łatwiejsze, dlatego że Stany Zjednoczone mają strukturę federalną. Ale dziś racją naszego działania jest rozbijanie tendencji tworzenia państwa europejskiego, tworzenia molocha europejskiego na rzecz Federacji Wolnych Państw. To kierunek, w którym warto poprzeć każdego polityka, lewicy czy prawicy, nieważne. Na gruncie lokalnym jest miejsce dla wartości, na których nam zależy, ponieważ na gruncie lokalnym jesteśmy blisko rzeczywistości. Na gruncie lokalnym powstaje prawdziwa kultura, nie jest globalizowana, nie jest homogenizowana. Cieszmy się z tego, że świat ciągle jest różnorodny i podtrzymujmy to. Ja tak mówię, bo jestem naładowany pobytem w królestwie haszemitów, którym rządzi król. I król nie musi kraść, bo wszystko jest jego. Jakże to obrazoburcze myśli, prawda? Jeżeli coś jest moje, nie kradnę. Nie okradam swojej rodziny, nie okradam swoich najbliższych, nie okradam swojej społeczności. W mojej społeczności panują wartości. W mojej społeczności religia jest istotna. W mojej społeczności ważna jest wymiana pomiędzy biznesami. Nie oszukiwanie się wzajemne, tylko wzajemne budowanie się. Wreszcie w mojej społeczności ważna jest troska człowieka o człowieka. Troszczyć się o anonimowego obywatela Keina nie jestem w stanie. Troszczyć się o anonimowe ofiary kataklizmów też nie jestem w stanie. Przez minutę stanę i wyobrażę sobie ich cierpienia i pójdę dalej. Troszczyć się o ludzi znanych sobie. Troszczyć się o ludzi, którym podaję codziennie rękę. Troszczyć się o mojego proboszcza w parafii, a jednocześnie nadzorować, jak ona działa, ta parafia. To jest idea lokalizmu. Będę ją rozwijał. Jeżeli Państwa to zainteresuje, będę starał się podawać coraz to nowe szczegóły tego sposobu myślenia, bo ten sposób myślenia wywróci całkowicie to, co dziś uważamy za skostniałą scenę polityczną. Będą rosnąć prawdziwi liderzy, lokalni. Z lokalizmu wyrastają liderzy lokalizmu. I to jest kierunek. I to jest styl myślenia przed wyborami. Jestem przekonany, a wiecie Państwo, że prorokowanie najbardziej śmieszna profesja z możliwych, a więc ja także nie chcę być taką groteskową pytlią. Ale jestem przekonany, że jeżeli wybory odbędą się na jesieni tego roku, to wyłonione w tych wyborach władze nie wytrzymają 2 lat. Będą potrzebne przedterminowe wybory, ponieważ nacisk zjawisk ekonomicznych, społecznych, politycznych, geopolitycznych będzie tak wielki, że wyłonione władze nie podołają temu. Nie mówiąc już o stanie finansów państwa, o polityce obecnego rządu, który wydaje się, że po prostu jak swawolny dyzio robi co chce, bo myśli, że nic mu nie grozi, dlatego że jest pod parasolem Wielkiego Brata, nie zauważywszy, że Wielki Brat mocno już chwieje się na nogach. Warto chwilę usiąść i pomyśleć, że w całej tej beznadziei oto kiełkuje zupełnie nowa rzeczywistość. I może się zdarzyć tak, że te wybory będą tylko chwilowym antraktem w walce pomiędzy globalizmem i lokalizmem. I co ważne, w tej walce Dawid może pokonać Goliata. Ponieważ Goliat straszy nas z mediów. Ponieważ Goliat obezwładnia nas poczuciem beznadziejności za pomocą 1000 ekranów. Ale w momencie, gdy wyłączymy te ekrany, gdy wyłączymy siłę Goliata, Dawid z procą robi swoje. Trzeba mieć procę, czyli ratować lokalne firmy, ratować lokalnych producentów żywności, kupować w polskich sklepach. Jak mówił arcybiskup Chląd w odniesieniu do pewnych postulatów narodowców przed wojną, kiedy przechodzisz koło obcego sklepu, tu padało określenie narodowości, ale nie chcę wzbudzać wielkiego antagonizmu, koło obcego sklepu nie rozbijaj szyby, nie czyń spustoszenia, bo to jest złe. Wystarczy, że tam nie kupisz. Wystarczy, że tego nie kupisz. Wystarczy, że kupisz u swego. Bo ten swój przyjdzie do ciebie, żebyś wykonał dla niego usługę. Bo ten swój da pracę twoim dzieciom. Bo ten swój wreszcie wyłoży pieniądze na obronę tego, co ważne dla nas lokalnie. A ta obrona może się toczyć i toczy się na różnych płaszczyznach. Żebyśmy się bronili, musimy mieć pieniądze. Stąd tak ważne są małe i średnie firmy. Polskie firmy dla Polaków są najważniejsze. I w tym nie ma nic zdrożnego. Nie dajcie się tresować. Swój do swego po swoje. Polak kupuje u Polaka polskie. Proste, jasne. Już jesteś lokalistą. Wracamy do wydarzeń, które zdarzyły się w tym tygodniu. A więc tak, mamy Gagatka, który wypłynął przy okazji afery z Kuwejtem, z Katarem. Afery katarskiej w Parlamencie Europejskim. No, ta Greczyneczka, którą zamknęli i tak dalej, wszystko wiecie. Teraz już nie mamy do czynienia z tak ładną facjatką, a raczej mamy do czynienia z panem Sikorką, tytułującym się jako Sikorski i snobujący się na dziedzica z Chobielina, choć mój dziadek pewnie by go do czworaków nie wynajął. Ale dobra, spuśćmy na to zasłonę miłosierdzia. Oto, nie będę o tym za dużo mówił, bo wszystko o tym wiecie, bo trąbią o tym media. 100 tysięcy dolarów od Zjednoczonych Emiratów Arabskich pobierał sobie nasz dyzio swawolny, czyli pan mąż twojej żony Applebaum. Radosław Sikorka Applebaum. Zasiadał w Radzie Sir Bani Yas Forum, finansowanej przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich i pobierał za to 100 tysięcy dolarów. Z całą sprawę 9 lutego ujawniła holenderska gazeta NRC Handelsblad. Na to są żniste wyjaśnienia, napisał pan Radosław Sikorka Applebaum, ale nie za bardzo one przekonują kogokolwiek, zwłaszcza, że zarobił już 500 tysięcy dolarów. Oczywiście mamy tą przypadłość, że lubimy zaglądać do kieszeni bliźnich i zazdrościć, ale tu coś śmierdzi. Tu nie chodzi o to, że zarobił, bo gdyby zarobił dzięki swojej przedsiębiorczości, mądrości, gdyby rzeczywiście był profesorem Oxfordu, jak to zatytułował go bodaj Nitras czy Neumann, już nie pamiętam, też tak wykształcony jak i on, to nic bym nie powiedział, ale za co ten pan Sikorka tyle do kieszeni brał? Jeszcze latał do tych luksusowych resortów, gdzie noc kosztuje 25 tysięcy złotych w przeliczeniu? Tego dalibóg nie wiem. Handelsblatt pisze, w głosowaniach Parlamentu Europejskiego Sikorski zwykle zajmuje przychylne stanowisko wobec Emiratów Arabskich i jego sojusznika Arabii Saudyjskiej. Za jego pobyty w luksusowym resorcie płacił rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pan Sikorka Applebaum należy do Grupy Przyjaciół Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Parlamencie Europejskim, także od 2017 roku sobie poczyna. Oślep i breszczaty na jedno oko jest na pewno, nie zauważa ludobójstwa w Jemenie, w którym palce maczają przede wszystkim Arabia Saudyjska, tego gagatka Mohammada ibn Sauda i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie widzi, że tam dzieci umierają z głodu i że tam jest ludobójstwo. Cały świat tego nie widzi, co dzieje się w Jemenie. Kogo to obchodzi? W tej chwili najważniejsza jest wojna na Ukrainie. I jeszcze jeden cytat z Handelsblatt. Gdy Parlament Europejski chce wezwać państwa członkowskie do zaprzestania dostaw broni do Arabii Saudyjskiej po zabiciu Jamala Khashoggiego, to pamiętacie, opowiadałem, został poćwiartowany w konsulacie saudyjskim w Stambule, w 2020 roku pan Sikorski głosuje przeciw. Taki niezależny. No tak po prostu głos tak myśli, prawda? Demokrata. Dobrze, skoro już wyzłośliwiłem się nad panem Sikorką Applebaumem, to trochę o tej Ukrainie, bo nie będę dzisiaj nudził o wojnie, ale jedna rzecz wydaje mi się możliwa. Ostatnio słuchałem analizy, w której bardzo poważnie brano pod uwagę koreanizację Ukrainy. Na czym to polega? No po prostu po wojnie w 1953 roku powstały dwie Koree, północna i południowa. Teraz mogą powstać dwie Ukrainy, a właściwie jedna ta okupowana przez Rosję i wchłonięta w końcu przez Rosję, a druga ta usiłująca kooperować z Zachodem, z której nie wiadomo co będzie. Tylko że wydaje mi się, że koreanizacja nie jest chyba do końca takim precyzyjnym scenariuszem, który może się wydarzyć. Bardziej bym nazwał to berlinizacją. Jak Państwo pamiętacie, Berlin podzielony był na strefę rosyjską, sowiecką, brytyjską, francuską i amerykańską. Potem ze strefy francuskiej, brytyjskiej i amerykańskiej powstał Berlin Zachodni, a z rosyjskiej Berlin Wschodni. Może tak się zdarzyć. Z nieoficjalnych informacji, które wyczytałem i wysłuchałem, można wywnioskować, że Amerykanie są już coraz bardziej zniecierpliwieni posunięciami pana Żeleńskiego i zaczynają go skłaniać do siadania przy stole, a on sobie bryka. Może to się skończyć różnie. I też zwracajmy uwagę na to, co się w najbliższych tygodniach stanie, bo może nas to bardzo zaskoczyć. To tyle, jeżeli chodzi o Ukrainę. No, dodam jeszcze, że Szwecja odmówiła przekazania Ukrainie samolotów Gripen, stwierdzając, że są potrzebne do obrony kraju. No. W kontekście działań naszego prezydenta i rządu to dosyć interesująca deklaracja. Trudno, Szwedzi uważają się za mocarstwo pomocy humanitarnej. Tak się tytułują po wojnie, podając wiele argumentów. A jednak Gripenów nie przekażą, bo są potrzebne do obrony Szwecji. A gdzie są czołgi polskie? A gdzie jest artyleria? Gdzie są krabby? Przy okazji, bo tutaj macie Państwo o tym tekst, przy okazji zwróćcie uwagę na anons Biura Podróży dla Niepoznaki zwanego Kancelarią Prezydenta RP. Oto biuro Duda Travel w tej chwili opublikowało informację, że Duda Travel to teraz będzie, teraz znajdę Państwu, dokładnie odtworzę, gdzie teraz Duda Travel może polecieć.
W czwartek będzie spotkanie to w Brukseli, w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Później przemieszczam się do Londynu, a następnie przemieszczam się do Monachium i tam spotkanie.
No bo efekt jego lotów jest taki sam jak efekt drużyny hokejowej, chociaż drużyna może wygrać przez przypadek na przykład. Ofensywa dyplomatyczna Dudy, proszę, tu jest oficjalny anons na Twitterze Biura Podróży Duda Travel. I gdzie to Duda będzie? Ano będzie w siedzibie NATO, już jest, tam już Stoltenberg mu udzielił wytycznych. Potem będzie w Wielkiej Brytanii, a na koniec jeszcze w Monachium, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Trójkąta Weimarskiego, gdzie będzie prezydent Francji i kanclerz Niemiec. A Duda Travel będzie donosił drinki czy uśmiechał się? Tego jeszcze nie ustalono. Tak a propos Sikorskiego. Mam wredną manię podejrzewania zawsze drugiego dna w pewnych zdarzeniach. I wydaje mi się, że Handelsblatt dostał gotowca. Od kogo dostał tego gotowca? No trochę od samego Sikorki Applebauma, który to wpisał do oświadczenia majątkowego, ale zwrócono uwagę dziennikarzom Handelsblatt z pewnych kręgów, które nazwałbym kręgami amerykańskimi. Myślę, że Amerykanie w ten sposób odwinęli się Sikorce Applebaumowi za jego słynne tweety wykazujące odpowiedzialność Stanów Zjednoczonych za wybuch gazociągu Nord Stream. Pamiętacie, jak to wywołało trochę reperkusji. Potem były też dziwne wypowiedzi następne pana Sikorki Applebauma i naraz pac, Handelsblatt sprzedał mu blaszkę w czoło i teraz chłopina się turla, aż zrozumie, od kogo tak naprawdę wyszła finfa, mówiąc językiem gombrowiczowskim. Dostał finfę w czoło, a finfa nosi moim zdaniem stempelek CIA. Nie podskakuj, chłopcze. Może tak być, ale to tylko mój parszywy umysł, robaczywy całkowicie od spiskowych teorii, drąży i takie korytarze. Trzęsienie ziemi w Turcji to tylko państwu jeszcze pokażę fragmenty nagrań sprzed 7 lat, kiedy kręciliśmy film Inshallah. I to są fragmenty właśnie z Suruc, czy jakieś 30 kilometrów od Gaziantep i Akçakale trochę dalej, ale to południowa Turcja, pogranicze z Syrią, czyli epicentrum trzęsienia ziemi. Tylko parę obrazków. Jesteśmy na granicy pomiędzy Turcją i Syrią, Akçakale. Tam zaczyna się już syryjskie miasto Tel Abyad, które w tej chwili od czerwca jest we władaniu formacji zbrojnych kurdyjskich Yapaga. Kilkanaście kilometrów dalej już są oddziały ISIS. Trochę dalej jest stolica państwa ISIS, Raqqa. Wszyscy ludzie, którzy tutaj są wokół, a których tu nie widać, to uchodźcy z Raqqi i z Tel Abyad. Z tamtej strony ciągle dobiegają strzały, jest niespokojnie. Wokół czuje się atmosferę wojny, zagrożenia, ale dziś jest muzułmańskie święto Bajram, koniec Ramadanu. Wobec czego wszyscy są bardziej odświętni i wszyscy są bardziej spokojni. Wokół rozciągają się obozy dla uchodźców, gdzie w ekstremalnie trudnych warunkach żyją uchodźcy z terenów Syrii, objętych wojną i znajdujących się we władaniu państwa islamskiego. Jesteśmy w miejscu, gdzie dziś w godzinach południowych wybuchła bomba. Na teraz liczby ofiar szacuje się na 42. 42 osoby zginęły, zostały rozerwane przez bombę. Ponad 80 jest rannych. Najprawdopodobniej byli to zamachowcy z państwa islamskiego, którzy w ten sposób zareagowali na wczorajsze obchody rocznicy wyzwolenia Kobane, wczorajszy wiec, który odbył się tutaj w Suruc, zorganizowany przez kurdyjską Yapagę. Na teraz wiemy tylko tyle. Wiemy też, że mnóstwo ludzi tutaj płacze, siedzi, jest wielkie zamieszanie, są też wielkie siły policyjne, dojazd do Suruc jest blokowany, nam jakoś udało się przejechać. Tak wygląda dzień na pograniczu syryjsko-tureckim. Dla Turków i dla Turcji jest to ogromny szok, widać ogromną mobilizację sił policyjnych. Być może, że ten wybuch zmieni także politykę rządu Erdoğana, który mocniej zainteresuje się infiltracją ISIS na tym terenie, bo nie od dziś mówi się o tym, że właśnie tędy szmuglowani są bojownicy ISIS. Z Suruc, z miejsca wybuchu, mówił Witek Gadowski. Wróćmy po ofensywie dyplomatycznej biura cateringowego Duda Travel. Wróćmy do Polski i tak mamy od razu przyjemne lądowanie. Sąd Okręgowy w Warszawie w poniedziałek utrzymał w mocy postanowienie Sądu Pierwszej Instancji o umorzeniu postępowania przeciwko Barbarze Kurdej Szatan, oskarżonej o zniesławienie Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy. Co wolno Kurdej Szatan, to nie Gadowskiemu, ani żadnemu innemu. Nie chcę tam, nie wyobrażajcie sobie, że wam wolno obrazić kogokolwiek, to wolno tylko kurde i szatan i całej reszcie. Swoją drogą, jak byłem na górze Nebo, tej górze, z której Mojżesz po raz ostatni zobaczył ziemię obiecaną, bo za zwątpienie w Najwyższego nie dane mu było wejść do ziemi obiecanej, to właśnie była piękna tęcza. Wtedy zrozumiałem, czym jest tak naprawdę tęcza i czym była tęcza dla Mojżesza. Przecież to symbol przyjaźni Boga z człowiekiem. Symbol łączności Boga z człowiekiem, tęcza. I dlatego z tą tęczą tak się walczy. Dlatego symbolem współczesnego satanizmu stała się wypaczona wizja tęczy. Zostawię tyle, bo zaraz policje poprawnościowe mnie wytropią. Ale wiecie państwo, o co chodzi. Tęcza na górze Nebo. Jak mi się uda, to pokażę państwu zdjęcie. Właśnie z momentu, kiedy byliśmy na górze Nebo i modliliśmy się. Zresztą muszę powiedzieć, że ta szalona dosyć pielgrzymka do Jordanii wyszła nam znakomicie. Byli świetni ludzie. A co najważniejsze, no po prostu wszyscy przypasowali do siebie jak w zamku zatrzaskowym. Stworzyli wspaniałą grupę ze świetnym księdzem. Jednym i drugim, bo dwóch było księży. Ksiądz Paweł, ksiądz Mirek. I dzięki uczestnikom tej pielgrzymki wszystko stało się niezwykłe. I magiczne wręcz. Ale przede wszystkim niezwykłe. I pomyślałem, że tyle osób nie zdołało się, mówiąc brzydko, załapać na tą pielgrzymkę, że aż mi było szkoda, ale nie mogłem stworzyć dwóch lub trzech autokarów, którym by się przemieszczali, bo nie byłoby to samo. Stąd też wybaczcie państwo, ci, którzy nie mogli się dostać na ten pierwszy nasz szalony wyjazd, ale szykuję następny, jeszcze bardziej szalony. Więc nic straconego. A wszystkim uczestnikom dziękuję i to naprawdę była przyjemność was spotkać. Wracam niestety z tych pięknych peregrynacji do polskiej rzeczywistości, a w niej nie tylko Kurde i Szatan i biuro Duda Travel, ale też parę innych rzeczy. Na przykład Ukrainka Aelika, czy jakoś tak, Tatiana Diaczenko może reprezentować Polskę w nadchodzącym konkursie Eurowizji. Jak państwo pamiętacie, w poprzednim konkursie no Ukraina nam otworem stanęła zupełnie. Tak teraz będą głosować na swoich. Dobre rozwiązanie, prawda? To, co nam polska piosenkarka lub piosenkarz na konkursie Eurowizji, jak może być ukraińska? Czegoś nie rozumiecie? Też z Polski, a propos skrzeli i płetw rolniczych. Komisja Europejska planuje zalać wodą 400 tysięcy hektarów terenów rolniczych w Polsce. Zatopienie takich gruntów to prawie 35 tysięcy gospodarstw. Tak lekko licząc. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, The Restoration Law, unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody w jej poprzednich ramach. Oraz jest to część strategii na rzecz bioróżnorodności. Zaraz sobie powykręcam język. Będę musiał jakiś gips na język założyć, jak mówię o Unii Europejskiej, bo nie dam rady już gadać tym wolapikiem biurokratycznym. Straszne to jest, co się dzieje z naszym językiem, jak wlezą biurokraci. Oficjalnym celem zatopienia jest ochrona przyrody i poprawienie sytuacji klimatycznej. Klimakterycznej. Wiecie co państwo, jak patrząc na tych działaczy i działaczki ekologiczne, to mi się wydaje, że im się myli klimat z klimakterium. Szczególnie tym, wiecie państwo, którym paniom. Klimat z klimakterium się pomylił, ale z tym drugim, no to już trzeba się pogodzić. Nic się z tym nie da zrobić, drodzy. Czy będziecie jeść robaki, czy nie? Czy będziecie nie jeść mięsa, czy będziecie jeść mięso, to już to się nie cofnie. No tak jest. Starzejemy się. Tylko starość przestała mieć wartość. Starość przestała być modna. Modna jest tylko wieczna młodość. A wiecznie młody staruszek, czy staruszka, jest wspaniała, no bo przecież psychika się nie starzeje. Można się czuć ciągle młodym. Natomiast wiecznie młody, zewnętrznie starszy człowiek staje się żałosnym klaunem. Przypomnijcie sobie błękitnego anioła, tego profesorka, który się zakochał w potwórwajce. Jak marny go spotkał los. Błękitny anioł z Marleną Dietrich. To tak ad memoriam każdemu młodzieńcowi po 60, który sobie poubiera modne ciuszki i wydaje mu się, że jest po prostu nadal playboyem. Co się tak zbiera? Jakieś starcze bredzenia. Z tych wszystkich rzeczy, które nam oferują media elektroniczne i z tych biednych, młodych zombie wyrastają też i nowe schorzenia. Na przykład, spójrzcie Państwo, jest coś takiego jak syndrom FOMO. Dalibóg, jestem psychologiem, ale przez cały okres studiów i potem specjalizacji klinicznej nie miałem do czynienia z syndromem FOMO. A teraz jest to ponoć powszechny syndrom. Co on oznacza? Oczywiście jest to skrót bardzo modnego dziś lingua franca, czyli angielskiego. Fear of missing out objects. Czyli strach przed przeoczeniem czegoś ważnego. Jakiegoś ważnego wydarzenia. Młodzi są tak pozanurzani w te swoje internetowe bzdurki, że boją się, że coś ich ominie. Za moich czasów. Proszę darować taką facecyjkę podejrzaną moralnie, ale za moich czasów mówiono, że niedobrze brać udział w grupowych uciechach, bo istnieje możliwość pominięcia. No a teraz oni biedni boją się, że ich w ogóle coś pominie. Coś ważnego wydarzy się bez nich. Nie, że oni nie wezmą udziału w czymś ważnym, tylko że o czymś nie będą wiedzieć. Maszyny, które muszą wszystko wiedzieć, ale to ich dezaktywuje. Zabierajcie telefony, zabierajcie ekrany dzieciakom i młodym ludziom. Naprawdę. Bo staną się bezaktywnymi beserwizerami. Czyli de facto bezużytecznymi. Takiemu FOMO to można w tyłek dać, żeby coś poczuł. I pognać do jakiejś roboty. No, niech nie siedzi cały czas przed tym ekranem. Od razu wyzdrowieje. No i o tych babciach i kurkach. Zapowiedziałem, to powiem od razu. Masz jedną kurkę, babuniu, babuleńko, albo gąskę, to musisz ją do 6 kwietnia tego roku zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponieważ tak obowiązuje po wprowadzeniu 4 listopada 2022 ustawy na ten temat. Dawniej ścigane były kobitki za komuny, jeszcze pamiętam, handlujące cielęcinką, mięskiem. Za Niemca ponoć też tak było, prawda? Potem ja już pamiętam, jak przychodziły babuleńki i miały cielęcinkę i coś tam, co się wymknęło z ewidencji komunistów, ale komuniści patrzyli na to przez palec i tam bardzo nie karali. A teraz babuleńka musi zarejestrować swoją kurkę znoszącą złote jajka. Na twardo. Makabra, no ale w takim świecie zaczynamy żyć. I z cyklu żyje się coraz lepiej, to pan Pracuś Trzaskowski, prezydent Warszawy, pochwalił się, że Warszawa jest bardzo aktywna w grupie C40 Cities, C40 Cities. I że weźmie udział w programie, który przewiduje ta grupa, czyli do 2030 roku, spójrzcie, będzie można zjeść 16 kilo mięsa na osobę, a najlepiej nie jeść w ogóle mięsa. Dziś, dla przypomnienia, Polak zjada 70 kilo statystycznie mięcha. 90 kilogramów nabiału, dziś zjada 200. 2,5 tysiąca kalorii na osobę, nie więcej, nie jeść więcej, bo ślad węglowy i tyle. Liczba samochodów, 190 na 1000 osób ma być. Najlepiej jak 20 lat eksploatacji samochody będą miały. Będą bardzo ekologiczne. Że to nielogiczne, to już w ogóle tych ekoklimatystów, klimakterystów nie obchodzi. Będzie można kupić 8 sztuk odzieży rocznie i raz na 2 lata lecieć samolot. Nie dotyczy to pana Filipiaka i innych, bo oni muszą latać w biznesie. Ale nas jak najbardziej. Tak przynajmniej donosi dziennik Gazeta Prawna. Spójrzcie sami, przeczytajcie. Co ciekawe, Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie rezygnuje z drugiej fazy badań dotyczących pochodzenia choroby COVID-19. Nie dość, że nakłamali na początku, nie dość, że wprowadzili zamordyzm pod kierunkiem towarzysza, który powinien być poszukiwany międzynarodowym listem gończym, Tedrosa Gebrejezusa, to jeszcze teraz bezczelnie usiłują zamieść wszystko pod dywan i powiedzieć, nic nie było, wymazujemy, nie było pandemii, nie było niczego, a nie wiadomo właściwie, z czego to się wzięło. Gdybyście nie wiedzieli, z czego to się wzięło, to ja wam powiem. Gebrejezus, zbrodniarz z Etiopii, został wybrany głosami Chińczyków i Billa Gatesa, wpływami Chińczyków i Billa Gatesa. No to im się teraz odpłaca. Musiałby się złapać sam za własną rękę. I musiałby ją wyjąć z niemiłego otworu we własnym ciele. Więc tego nie robi i liczą na to, że nasza amnezja zbiorowa, świadomość jest tak krótko trwała, że nikt nie będzie pytał, jak to, co to, a gdzie badania, a gdzie te komisje Daszaka i innych. Można nas po prostu traktować jak, nie powiem już co, bo bym się sam obraził na siebie i musiałbym stąd wyjść. Skoro tak, to powoduje Państwu jeszcze jedną epokową rzecz właściwie. Oto nasz ulubiony bohater, mózg naszego niedzielskiego Humpty Dumpty i mózg profesora Pyrcia i Pyrciologiów, dr Anthony Fauci. Anthony Fauci przyznaje, że szczepionki mRNA prawie nie działają. Przeczytajcie, nie zwariowałem. A jednocześnie, można przeczytać w tym tekście. Po ponad 60 latach doświadczeń ze szczepionkami przeciw grypie zauważono niewielką poprawę w zapobieganiu zakażeniom za pomocą szczepionek. Można nawet uznać, że szczepionki to placebo. Wiecie, jak działa efekt placebo? Pomoże, jak będziemy w to wierzyć. Nie pomoże, jak nie uwierzymy. Substancja obojętna. Podam panu lub pani cukiereczka i powiem, poczuje się pan lepiej i głęboko spojrzę w oczy. Jak pan i pani uwierzycie mi, to naprawdę poczujecie się lepiej i pomyślicie, no następnym razem zjem cukiereczka i poczuję się lepiej. I poczuje się pan lepiej, bo tak działa sugestia. Zajmowałem się kiedyś sugestiami i mocniejszym natężeniem sugestii. Stąd też kiedyś, no i wiem, że ja ciągle obiecuję i ciągle lecę do przodu, ale tak rzeczywistość leci, ale uruchomię taki na powrót, taki poradnik sugestii, manipulacji i wpływania na naszą psychikę. Bo to jest konieczne, bo musimy rozszyfrowywać te metody, którymi nas szprycują. Dobrze, ale wracamy do doktora Anthony Fauci. Te szczepionki porównano do tych przeciwko COVID i znaleziono analogię. Chociaż szczepionki z udziałem mRNA to już zupełnie inna biotechnologia, to jednak w tym artykule pada stwierdzenie, te szczepionki stymulują układ odpornościowy, ale nie zapewniają trwałej odporności. I drugi artykuł, który chcę z tego cyklu Państwu polecić, w Cell Host and Microbes, czyli w specjalistycznym czasopiśmie, niejako dochodzący do podobnych konkluzji. Artykuł ten informuje, że szczepionki przeciwko COVID mają pewne braki i zapewniają jedynie niekompletną i krótkotrwałą ochronę. Tłumaczenie dosłowne. Powtórzę. Niekompletną i krótkotrwałą ochronę. A więc, znowu, kto jest jednym ze współautorów tego artykułu o niekompletnej i krótkotrwałej ochronie? Doktor Anthony Fauci, ojciec chrzestny pandemii. Anthony Fauci. Niemożliwe. Łyżka na to niemożliwe. Możliwe. Niedługo każą nam jeść dziurawymi łyżkami, zobaczycie, żeby mniej żreć. wejdą do obiegu, tak jak weszły robale, i teraz musimy się domagać, żeby w kupowanych produktach było oznaczone wolne od robactwa, to tak zrobią dziurawe łyżki, a może dziurawe talerze, dziurawe michy. Czekają nas ciekawe czasy. Żyjemy w ciekawych, ale przejdziemy do jeszcze ciekawszych. Dobra, żeby w ramach jeszcze ciekawszych czasów, to spójrzcie artykuł z Lewicowego na temat. Rzadko cytuję, a tu zacytuję i to pewną taką Schadenfreude błogą. Mobbing w centrum praw kobiet. Mobowali się tam i cytat. Na zewnątrz jest pięknie, a w środku syf. Cóż tam się stało? Centrum Praw Kobiet działa od 1993 roku, założone przez panią Urszulę Nowakowską i ona właśnie upokarzała zatrudnianych tam ludzi, stosowano łamanie prawa pracy, bez umów, czasem bez wynagrodzenia. Centrum Praw Kobiet. Nieźle. No i dobra, jeszcze powiem wam o czym. Powiem wam jeszcze o tym, że ukraińskie firmy otwierają się w Polsce. Gazeta Wyborcza Wrocław reklamuje Best Market jako wspaniałą firmę. No może tak. W Krakowie otworzyła się niezła firma meblowa ukraińska. To akurat dobrze. Tak możemy współpracować. Uczciwie, spokojnie, normalnie. Robić interesy. W ramach lokalizmu możemy z nimi też robić interesy. Jak z bliźnimi. No i cóż, jeszcze coś. Ukraiński tydzień w Lidlu. Niemiec promuje ukraińskie towary. Dobre, co? Macie tutaj. A teraz już, nie, jeszcze jedna informacja paskudna. Oto grupa KI Chemistry, czyli jedna z poczwar z grupy Kulczyk, posiadająca 51% akcji Ciechu, jak podaje Money.pl, właśnie chce skupić pozostałe akcje Ciechu i wycofać firmę z giełdy. Wiecie co? Kulczyk. Kto tu wpuścił Kulczyka? Wpuścił go Wojciech Kowalczyk. Spójrzcie, tu jest jego biogram. Facet, który w Sejmie przedstawiał konieczność sprzedaży Ciech, strategicznego przedsiębiorstwa państwowego, bodaj w 2014 roku, w Sejmie przedstawiał to jako konieczne, a potem z APiS-u zrobił niebywałą karierę. Prezes Borysławia, a wcześniej w Polskiej Grupie Energetycznej w zarządzie, odpowiedzialny za strategię górnictwa w rządach PO, a potem odpowiedzialny za strategię górnictwa w rządach PiS. Łyżka na to niemożliwe, nawet dziurawa. No to mam się, macie. Pada też budownictwo niestety w Polsce, ale to było do przewidzenia, to już mówiłem od paru tygodni. No teraz to się dzieje, to wszyscy zdziwieni. Papież, nasz ulubiony papież, stwierdził, że gotów jest ochrzcić Marsjan. To był komentarz. I co tam jeszcze się wydarzyło? USA wezwała swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Rosji, bo się zaczyna gorąco. No nic dobrego z tego na pewno nie będzie. No i miałem to, wynalazłem. Szukałem, wiedziałem, że mam dla was fajną, dobrą informację. Otóż Mel Gibson przystąpił już dokładnie do realizacji dopełnienia pasji, czyli Zmartwychwstania. Łączę z tą produkcją ogromną nadzieję, bo przecież męczeństwo ma sens w kontekście Zmartwychwstania. Nadchodzi Wielki Post, więc sam raz. Ma ukończyć w tym roku produkcję. Kawizel ma znowu grać ważną rolę. I sam Mel Gibson, bogatszy o te doświadczenia, które go spotkały po pasji. No, jestem ciekaw. To jest pierwsza z cyklu dobrych wiadomości, bo teraz będą dobre wiadomości. Się na wyzłośliwiałem. Teraz spójrzcie do kredensu, macie pełne łyżki, to już jest dobra wiadomość i następne wiadomości już. No dobre wiadomości. I mamy tak. CBA rozpoczęło kontrolę oświadczeń majątkowych Radosława Sikorskiego, tego samego, o którym Państwu opowiadałem. To chyba dobra wiadomość, bo będzie się chłopina trochę tłumaczył. Polacy z Londynu stworzyli syntetyzator mowy, który wyprzedza produkty Google, Amazona i Microsoftu. Świetnie. Generuje głos na bazie tekstu albo klonując z próbki dźwiękowej. Ohoho, fajnie. Mateusz Stańszewski i Piotr Dąbkowski stworzyli go w ramach startupu Eleven Labs. Fajnie. Polska firma biotechnologiczna Proteon Pharmaceuticals z Łodzi promuje w Unii Europejskiej stosowanie bakteriofagów w hodowli zwierząt zamiast antybiotyków, by eliminować chemię z produkcji rolnej. Super. Polska jest największym producentem AGD w Unii Europejskiej i drugim największym eksporterem dużego AGD na świecie. No oczywiście jako montownia, ale mimo wszystko dobrze. Odpowiada między innymi za 60% produkcji zmywarek, pralek i suszarek, 40% kuchni i piekarników. Szacowana wartość branży to 27 miliardów złotych, a zatrudnienie w niej ma ponad 100 tysięcy osób. W 2022 roku w Polsce powstało 29 600 urządzeń AGD. 95 wyeksportowano za około 24 miliardy złotych. Główne firmy dające 73% zatrudnienia to BSH, Electrolux, Whirlpool, Samsung oraz Amica. Policja wycofuje się z przetargu na kontrowersyjne narzędzia do inwigilacji śledczej, maili oraz komunikatorów obywateli. Dostali po łapach, się wycofują, to dobrze. Trzeba pilnować. PKP Intercity od 1 marca wycofuje się z podwyżek cen biletów wprowadzonych w styczniu. Też dostali po łapach i też zmądrzeli. Bardzo dobrze. Polscy strażacy z grupy ratowniczej uratowali w Turcji już 10 osób, w tym 4-osobową rodzinę i 13-letnią dziewczynkę. Świetnie. Dzięki polsko-egipskiej misji archeologicznej kolejna część egipskiej świątyni Hatshepsut, kobiety faraona, została udostępniona dla turystów. Od czasów profesora Aleksandrowicza Polska Szkoła Archeologii w Egipcie ma najwyższe notowania. Podtrzymują ją teraz archeologowie znakomicie. Mój znajomy, muszę się pokusić o dygresję, mój znajomy profesor Janusz Kruk z Krakowa jest odkrywcą najstarszej trakcji kołowej na świecie. Sprawdźcie sobie. Tak zwany wóz bronocicki. Janusz Kruk. Bliski znajomy, to mówię z chełpliwością, że znam takiego człowieka. To przy okazji. Ministrowie edukacji Austrii oraz minister zdrowia Niemiec oświadczyli, że zamykanie szkół w pandemii było błędem. Nic więcej nie powiem, bo kolejna rada tego śmego naukowa znowu coś nam wyłączy albo napisze ostrzeżenie, więc cisza czasem jest najlepszym komentarzem. No i wreszcie dobra informacja, chociaż powiem Katar jako pierwsze słowo i to już nie jest dobre, prawda, bo albo Katar, a jednak Katar na podstawie prawa szariatu zakazał spożywania produktów z owadów. No i kto tu wychodzi na głupka? Nie dość, że przekupywali europarlamentarzystów z tą panią, wiecie, ładną, to jeszcze nie będą jeść robali. I kto tu dziś jest mądry w dzisiejszym świecie? Kupili sobie Unię Europejską, robaków jeść nie będą, a Unia wciska robaki nam. Ot, tak to się świat kręci. Drodzy Państwo, już nagadałem bardzo długo, a więc pora się żegnać. Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną trochę czasu i namawiam do lokalizmu, do myślenia lokalnego, do pomagania sobie, uśmiechania się do siebie, przekazywania sobie energii, która buduje. Bo to najważniejsze w życiu. Dzień się nie powtórzy. Każda chwila się nie powtórzy. Żadna relacja się nie powtórzy, żaden dotyk się nie powtórzy i żaden uścisk dłoni. Dlatego ściskam Was zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Muszę Państwu się przyznać, że tą działalnością polegającą na wydawaniu książek, sprzedawaniu suplementów, perfum, kawy własnej. Strasznie wkurzam korporacje. I bardzo mi to sprawia wielką satysfakcję. Dlatego jak chcecie uprawiać lokalizm, to proszę bardzo, tu jest przykład lokalizmu. Lokalny i krnąbrny człowiek mówi, że ma w nosie wszelkie zasady, jakie panują na mafijnym rynku i robi po swojemu. Nie sprzedaje do Empiku, nie sprzedaje mafijnym różnym firmom, a jednak utrzymujemy się na powierzchni i działamy. I tak bardzo Państwu chciałem podziękować za to, że ciągle numerem jeden naszej sprzedaży jest Tajemnica Spowiedzi, a recenzje są takie, że sobie wydekoruję podszewkę płaszcza nimi. Będę cały czas czytał, bo są świetne. Dziękuję. No, aż jestem onieśmielony, że mi się taką książkę udało napisać, o której mówią, że bawi, wzrusza i skłania do myślenia. Ponoć nie da się jej tak odkładać, tylko jak ktoś już siada, to czyta. Zwykle zajmuje to dwa dni ciągiem. No zobaczymy. Tajemnica spowiedzi. Będę teraz w Częstochowie z tajemnicą spowiedzi, ale też z książkami Artura Kawki. Będzie Artur Kawka i będzie spotkanie. Spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 16 w Muzeum Monet w Częstochowie. Zapraszam. Będzie Tajemnica Spowiedzi także. Będę opowiadał o niej i podpisywał. Chciałem Państwu pokazać trochę już zapomnianą naszą książkę Mircyl, zdrowa komedia szpitalna Antoniego Baltusa, a to dlatego, że nadchodzi premiera i już właściwie jest ta premiera. Nowa, niezwykła powieść Antoniego Baltusa, satyryczno-erotyczna, Syreniak. O, jak Państwo się spodziewacie, trochę to satyra na warsiawkę, ale niezwykła książka. Dobrze napisana, symboliczna i bardzo czerpiąca z ducha języka polskiego, więc polecam nową książkę Antoniego Baltusa, powieść Syreniak i starszą Mircy, czyli zdrowa komedia szpitalna. To są rzeczy z naszego wydawnictwa. A cóż mamy z nowości? Otóż z nowości chciałem polecić Państwu Maxa Łodę Longchampa. Kim jest mistyk, kiedy Bóg staje się oczywisty? Taka książka do rozważania na Wielki Post w sam raz. Nie gruba, ale naprawdę nauczanie ojców pustyni, mistyków katolickich. Warto. I druga, bardzo dobra rzecz, którą zacząłem już czytać i mnie bardzo pociąga. Ksiądz Józef Naumowicz. Szkoła modlitwy wschodnich ojców Kościoła. Fajne, takie rekolekcje z tą książką. Głębokie i przywodzące do całkiem nieoczywistych wniosków. A teraz odrywając się od rzeczy mistycznych, w kierunku mistycznym, chcę Państwu zarekomendować książkę Iki Graboń, Kawa. Instrukcja obsługi najpopularniejszego napoju na świecie. Kawa to także mistyczne przeżycia, naprawdę. Czasami piłem w Jemenie kawę z kardamonem cały czas i naprawdę smakuje z odrobiną cukru, ale ogólnie piję bez cukru. Natomiast tam z odrobiną cukru i z zapachem tego orientu to jest wyśmienite. A tutaj mamy kawę na różne sposoby. Różne sposoby parzenia, przewodnik po kawie. No, rzeczy, które warto wiedzieć pijąc kawę. A skoro pijąc kawę, no to muszę polecić naszą nową kawę, kawę Wolność. Ponoć smakuje jak wolność. Więc została stworzona przeze mnie po to, żeby pijąc taką kawę myśleć o różnych miejscach na świecie, gdzie jest gorzej niż u nas. I cieszyć się, że żyje się nam tak dobrze, jak się żyje, póki się żyje. To jest cytat z piosenki, którą napisałem. W każdym języku na świecie i w każdym miejscu na ziemi wolność, i wszyscy to wiecie, jest pierwszym z ludzkich korzeni. Kawa, wolność. No i skoro już jesteśmy w kuchni, to współczesna kuchnia dawnych Kresów. Mykoła Mańko, podróżnik kulinarny, kolekcjoner przepisów, autor książki Kuchnia klasztorów prawosławnych, eksperymentuje w kuchni, mieszka w Krakowie, pochodzi z Drohobycza, jest cenionym przewodnikiem miejskim. Takich Ukraińców lubię. A tutaj współczesna kuchnia dawnych Kresów. Ciekawe, czy jest kutia. Muszę przeczytać. Moja babcia robiła najlepszą kutię na świecie, bo nauczyła ją jej babcia. I tak to trwało na Kresach. Chodziła z Kołomyli. No dobrze, i teraz trochę dalsze obszary świata. Robert Zawadzki, odnawialne źródła władzy, polityka klimatyczna jako oręż podboju świata. Proponuję Państwu w tym tygodniu. Myślę, że warto. Same fakty. Do dyskusji z pożeraczami TVN-u i TVP w sam raz. Kto czyta, ten wygrywa w dyskusji, ponieważ tamci mają tylko swoje kiepskie źródła. A tu nawet jest cytat. Muszę Państwu go przeczytać. Szaleństwo kryzysu energetycznego. Również znany dziennikarz. Tu mi napuchło już wolę. Witold Gadowski poruszył kwestię afer związanych z handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. W sprawie znalazł się ten też niestety polski wątek. Na łamach portalu radiomaria.pl czytamy. We Francji rozpoczął się proces sądowy dotyczący afery związanej z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. polski biznesmen Jarosław K., założyciel firmy Consus S.A., która była monopolistą w handlu uprawnieniami dwutlenkiem węgla, m.in. w Polsce i na Ukrainie. W internetowej audycji dziennikarz Witold Gadowski ujawnił, że Jarosław K. jest silnie związany ze środowiskiem polskich biznesmenów i polityków z kręgu PO. Chodzi m.in. o byłego ministra spraw zagranicznych Radosława, a jakżeby Sikorskiego, oraz Lecha Wałęsę. Obecnie francuscy śledczy stawiają Jarosławowi K. zarzuty oszustw podatkowych na olbrzymią skalę oraz prania brudnych pieniędzy, mówi Witold Gadowski. Okazuje się, że to, co wymyślili europejscy biurokraci, czyli tak zwaną kopułę zanieczyszczeń, limity emisji CO2, jest znakomitą okazją do niezwykle wyrafinowanych oszustw podatkowych na ogromną skalę. W tym wypadku chodzi o karuzelę z podatkiem VAT. Zarzut wobec pana Jarosława K. dotyczy tego, że pośredniczył, choć umożliwiał ogromne oszustwa na podatku VAT, do których dochodziło przy handlu uprawnieniami do niskiej emisji. Okazuje się, że na powietrzu można zarabiać gigantyczne pieniądze, a na dodatek oszukując kilka lub kilkanaście państw europejskich, bowiem jak dziś specjaliści szacują, afera może dotyczyć kwoty przekraczającej 5 miliardów euro, podkreśla Witold Gadowski. I tutaj dalej jest obszerna publikacja Rzeczpospolitej na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Muszę Państwu powiedzieć, że ta sprawa miała nieoczekiwane i ciekawe konsekwencje, ponieważ w tej sprawie był również pokerzysta Arno Mimrau, zabito świadka w biały dzień, działy się różne inne rzeczy, ale potem nasz biznesmen dwojga narodowości, tą drugą sobie dośpiewajcie, wyszedł z tego obronną ręką. Cała afera Blue Connect została gdzieś zamieciona pod dywan. Ale o tym może w jakimś innym komentarzu Państwu opowiem, bo to rzeczywiście ciekawa, sensacyjno-szpiegowska historia na miliardy euro. Przypomina o tym książka Odnawialne źródła władzy, polityka klimatyczna jako oręż podboju świata. No i wreszcie rzecz będąca kontynuacją chwalonej przeze mnie książki Sylwii Czubkowskiej, tym razem Kai Streetmeter, Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura? Warto się dowiedzieć. Myślę, że macie tego czytania w tym tygodniu tyle, że będziecie usatysfakcjonowani. Polecam naszą małą księgarenkę i nasz mały, rogaty biznes, który daje w kość korporacjom, choć one go lekceważą. Mały i średni biznes to podstawa lokalizmu. My jesteśmy lokalsi i walczymy o lokalizm.